Ocieplenie klimatu to temat wielowątkowy, ale to wcale nie znaczy, że o klimacie można powiedzieć absolutnie wszystko. Albo powiem inaczej, powiedzieć można wszystko, ale niektóre stwierdzenia przy dzisiejszym stanie wiedzy narażają ich autora raczej na śmieszność. Zatem skąd wiemy, że klimat się ociepla? Co konkretnie go ociepla? I czy przykłada do tego ocieplenia rękę człowiek?
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Zacznę może od tego, że ten film jest ogromnym skrótem całej serii pod tytułem Jak działa klimat, którą możecie zobaczyć na Nauka to lubię. Link do tej serii znajdziecie też w opisie do tego filmu. Światowa Organizacja Meteorologiczna zrzesza dziś w swojej sieci 10 tysięcy stacji meteorologicznych znajdujących się na powierzchni Ziemi. Około 1000 tak zwanych stacji aerologicznych, czyli wypuszczających balony z radiosondami, 7 tysięcy statków wykonujących pomiary meteorologiczne. Do tego 100 zakotwiczonych i 1000 dryfujących w morzach i oceanach boi pomiarowych, setki radarów meteo, około 30 satelitów meteorologicznych i około 200 satelitów badawczych, na pokładzie których znajdują się urządzenia wykorzystywane przez meteorologów. To jest ogromna sieć, a oprócz niej działa też wiele innych rozproszonych stacji i urządzeń. W skrócie mówiąc, danych, parametrów do meteorologów i klimatologów spływa bardzo dużo. Co ważne, ich źródłem są różne urządzenia mierzące różne wielkości. Co z tych wszystkich pomiarów wynika? Rośnie temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi i nad oceanami. Natomiast spada temperatura w stratosferze. Ten efekt jest zgodny z modelami fizyki atmosfery. Po drugie, podnosi się poziom mórz i oceanów. Dzieje się tak z powodu rozszerzalności termicznej wody, ale także z powodu spływu wody stopniejących lądolodów. Tempo wzrostu poziomu wody przyspiesza. W ciągu ostatnich 10 lat było niemal trzykrotnie wyższe niż średnio w XX wieku. Po trzecie, zmniejsza się zasięg lodu morskiego w Arktyce. Coraz mniejsza jest także masa lodu na Antarktydzie. Podobnie jak w przypadku wzrostu poziomu oceanów, tempo topnienia lądolodów także przyspiesza. Na Antarktydzie było w ostatniej dekadzie trzykrotnie wyższe niż w dekadzie poprzedniej. Rośnie wilgotność powietrza, zmieniają się zwyczaje gatunków migrujących, przesuwają się zasięgi występowania drzew w kierunku biegunów, a rośliny wcześniej wypuszczają liście i wcześniej kwitną, bo wcześniej pojawia się wiosna. Nie tylko zresztą w Europie, ale na całym świecie. Dodatkowo obserwuje się szereg innych zjawisk, które, jak to mówią naukowcy, są wzajemnie spójne, czyli ich obserwacje prowadzą do tego samego wniosku. Chodzi na przykład o zakwaszenie oceanów, zwiększa się z powodu coraz większej koncentracji CO2, o zmianę wzorców opadów, coraz częściej pojawiające się ekstremalne upały, ocieplanie jezior i tak dalej, i tak dalej. W skrócie mówiąc, mamy wiele zgodnych z sobą danych pochodzących z całego świata i uzyskiwanych różnymi metodami. Niektóre z nich mierzone są od długiego czasu i zgadzają się z danymi uzyskiwanymi bezpośrednio z pomiarów, ale także z tymi mierzonymi pośrednio, na przykład z rdzeni lodowych, próbek osadów czy grubości słoi w drzewach. I te wszystkie dane, wszystkie one mówią to samo. Wszystkie są z sobą zgodne. Klimat się zmienia, a nasza atmosfera kumuluje coraz więcej energii, czego jedną z konsekwencji jest podnosząca się temperatura. Czy zmiany, które obserwujemy, są w historii Ziemi czymś szczególnym? Tak. Może poza kosmicznymi katastrofami, kiedy w Ziemię uderzała jakaś asteroida, nie są znane przykłady tak szybko następujących zmian klimatu. Skoro nie asteroida albo planetoida, co zatem je powoduje? Czy dwutlenek węgla ogrzewa Ziemię? Nie, nie ogrzewa. Nie pozwala się jej schłodzić. Zresztą tak samo jak inne gazy cieplarniane, takie jak metan, podtlenek azotu czy chociażby para wodna. Działają jak puchowa kurtka. Zacznijmy od tego, że źródłem energii cieplnej na Ziemi jest Słońce. Ktoś może powiedzieć, że ciepłe źródła, na przykład na Islandii, są ciepłe nie dlatego, że świeci Słońce, tylko dzięki energii zmagazynowanej we wnętrzu Ziemi. To prawda, ale to jest marginalna sprawa w porównaniu z energią docierającą do nas ze Słońca. Słońce świeci, a do nas trafia promieniowanie krótkofalowe. Przede wszystkim promieniowanie widzialne, ale także bliska podczerwień i trochę ultrafioletu. Spójrzcie na widmo promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie podczerwone to to, które znajduje się zaraz za czerwonym światłem widzialnym. Ultrafiolet z kolei jest z drugiej strony światła widzialnego. Ziemska atmosfera przepuszcza promieniowanie krótkofalowe, a ono ogrzewa powierzchnię gruntu. Ogrzana powierzchnia Ziemi sama staje się źródłem promieniowania. Ale, tutaj uwaga, promieniowanie, które emituje rozgrzany grunt, to nie to samo promieniowanie, które dotarło do nas ze Słońca. Na powierzchnię Ziemi pada promieniowanie krótkofalowe, ale ogrzana powierzchnia Ziemi jest źródłem promieniowania długofalowego, czyli tak zwanej dalekiej podczerwieni. Chociaż Słońce podgrzewa Ziemię tylko w dzień, Ziemia promieniuje przez całą dobę. Gdyby nie miała atmosfery, albo gdyby nie miała w atmosferze gazów cieplarnianych, o nich opowiem za chwilę, produkowane przez rozgrzany grunt promieniowanie ulatywałoby w całości w przestrzeń kosmiczną. W efekcie byłoby jak na przykład na Księżycu, gdy na jego powierzchnię pada promieniowanie słoneczne, pada światło słoneczne, temperatura gwałtownie rośnie do ponad 100 stopni Celsjusza. Ale gdy Słońce zajdzie i na Księżycu zapanuje noc, temperatura natychmiast spada do prawie 200 stopni Celsjusza na minusie, dlatego że ogrzany grunt od razu wypromieniowuje wszystko w przestrzeń. Całe szczęście Ziemia ma atmosferę, a w niej gazy, które magazynują energię, nie ogrzewają, magazynują. Czy to magazynowanie stanowi dla nas jakiś problem? Absolutnie nie. Dzięki efektowi cieplarnianemu możemy tutaj żyć. Gdyby w atmosferze ziemskiej nie było gazów, które zatrzymują część energii, temperatura byłaby u nas o około 30 stopni Celsjusza niższa. Zamiast średniej temperatury około plus 15 stopni Celsjusza, mielibyśmy na Ziemi blisko minus 20 stopni Celsjusza. W takich warunkach szanse na zaistnienie tutaj życia byłyby minimalne, a już na pewno nie na naszych szerokościach geograficznych. Efekt cieplarniany to błogosławieństwo, które samo w sobie nie ma nic wspólnego z działalnością przemysłową, czy szerzej z jakąkolwiek działalnością człowieka. To efekt naturalny. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy gazów cieplarnianych w atmosferze zaczyna przybywać, bo wtedy i ilość zatrzymywanej w atmosferze energii zaczyna rosnąć, czyli rośnie na przykład temperatura. I wtedy mamy do czynienia z globalnym ociepleniem. Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie. W ciągu ostatnich 170 lat stężenie CO2 wzrosło o niemal 50% w porównaniu z końcem XIX wieku. Ten wzrost jest wyraźny, żeby nie powiedzieć spektakularny, a poziom CO2 nie był tak wysoki od co najmniej miliona na lat. Dzisiaj stężenie CO2 zbliża się do 415 ppm, czyli części na milion, ale na przełomie XIX i XX wieku ten poziom wynosił 280 ppm. Rośnie także stężenie metanu. Od przełomu XIX i XX wieku stężenie metanu w atmosferze ziemskiej wzrosło ponad dwukrotnie. W wyniku ocieplenia rośnie także stężenie pary wodnej, która także jest gazem cieplarnianym i dodatkowo podbija ocieplanie się klimatu. Atmosfera w 99% jej skład jest dla promieniowania i tego, którego źródłem jest Słońce, i tego, którego źródłem jest ogrzana powierzchnia gruntu, całkowicie przezroczysta. Ale pozostaje jeszcze ten 1% i w jego skład wchodzą właśnie gazy cieplarniane. Głównie to para wodna, dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Dlaczego akurat te gazy zatrzymują energię w atmosferze, a na przykład cząsteczka azotu albo tlenu nie? Bo dwa identyczne atomy, a zarówno azot i tlen występują w ziemskiej atmosferze w formie cząsteczki dwuatomowej, to za mało, by skutecznie przechowywać energię. Jako magazyn energii dobrze za to działają cząsteczki przynajmniej trzyatomowe. Promieniowanie podczerwone wprawia w drgania cząsteczkę CO2 czy H2O, ale też pięcioatomowe cząsteczki metanu. Gdybyśmy popatrzyli na te cząsteczki pod jakimś dziwnym mikroskopem, atomy, które je budują, poruszałyby się względem siebie, wykonując drgania i obroty. Te ruchy wymagają energii, a tę energię dostarcza właśnie promieniowanie produkowane przez rozgrzaną powierzchnię Ziemi. I tak, Energia, która byłaby wyemitowana w przestrzeń kosmiczną, jest zatrzymywana w atmosferze i podnosi jej temperaturę. I jeszcze raz, to nie tak, że CO2, para wodna czy metan są źródłem energii, są źródłem podwyższającej się temperatury. One są magazynem, który przytrzymuje energię, która normalnie poleciałaby w przestrzeń kosmiczną. Gdy tych gazów jest niewiele, mamy planetę zdatną do życia. Ale gdy ich stężenie, ilość rośnie, mamy planetę, na której warunki klimatyczne stają się coraz bardziej rozchwiane, coraz mniej stabilne. Z tego, co obserwujemy i mierzymy, wynika, że zmiany, których jesteśmy świadkami teraz, są galopujące i nigdy wcześniej w takim tempie nie zachodziły. Pozostaje więc zadać ostatnie z trzech dużych pytań, tych ze wstępu. Czy lawinowo rosnące stężenie gazów cieplarnianych, czy stężenia gazów cieplarnianych mają cokolwiek wspólnego z działalnością człowieka? I tu chyba dochodzimy do największych emocji, bo te budzi nawet nie sam fakt zmian klimatu, tylko tego, co je nakręca. Przyrodą rządzą pewne procesy. Z niektórych z nich zdajemy sobie sprawę, inne badamy, a jeszcze pewnie wiele takich, których świadomości nie mamy w ogóle. Jeszcze. W wyniku niektórych z tych procesów do atmosfery dostają się gazy cieplarniane, ale istnieją też mechanizmy, które z atmosfery gazy cieplarniane usuwają. Jednym z takich procesów jest wzrost roślin, które przecież potrzebują CO2 do wzrostu, ale też ich obumieranie, które jest źródłem np. metanu. Tyle tylko, że te procesy są zbilansowane i przez to stężenie gazów cieplarnianych jest nawet w dłuższej perspektywie bardzo stabilne. Chyba że pojawi się nowe, potężne źródło, na przykład CO2 albo metanu, które się nie bilansuje. Tym źródłem jest reakcja spalania paliw kopalnych oraz wzrost produkcji rolnej. To drugie w przypadku głównie metanu. CO2 przybywa, a powodem tego wzrostu jest działalność człowieka. To twarde stwierdzenie nie jest wynikiem jednego konkretnego pomiaru, tylko jest wynikiem wielu różnych pomiarów, wykonywanych różnymi sposobami, w wielu różnych miejscach na Ziemi. Rośnie ilość emitowanego przez nas dwutlenku węgla i rośnie ilość CO2 w atmosferze. Co do tego nie ma wątpliwości, bo mamy te dane z wielu pomiarów. Ten wzrost jest bezprecedensowy. Tak wysokiego poziomu CO2 nie było od przynajmniej kilku milionów lat. Co więcej, te dwa wzrosty czasowo się na siebie nakładają. Te dwa wzrosty, pierwszy, ilość emitowanego CO2 przez ludzi i drugi, wzrost stężenia w atmosferze. Mamy pewność, że dwutlenek węgla, ten nadmiarowy w atmosferze, to jest dokładnie ten, który emitujemy spalając paliwa kopalne, bo widzimy to robiąc analizę izotopową. Węgiel występuje w trzech wersjach. Dwie są stabilne, węgiel C12 i C13, a jedna jest niestabilna z półokresem rozpadu 5700 lat, czyli węgiel C14. Badając stosunek tych izotopów, można dotrzeć do źródła dwutlenku węgla. Szczegóły tych badań znajdziecie zresztą też w opisie. Jak zawsze, wszystkie te twierdzenia, na których opieram ten materiał, są poparte źródłami, bo tak działa nauka, że opiera się na źródłach, a nie na intuicjach. I te źródła znajdziecie w opisie. Co więcej, wracając do tematu, co więcej, wraz ze wzrostem stężenia CO2 pochodzenia kopalnego spada w atmosferze zawartość tlenu. Tlen jest potrzebny do przeprowadzenia reakcji spalania. Wszystko się tu zgadza. Tlenu cząsteczkowego jest coraz mniej, bo coraz więcej spalamy, a efektem tego spalania jest większa ilość CO2, który znajdujemy w atmosferze. W rzeczywistości atom tlenu w CO2 jest właśnie tym atomem, którego ubywa w atmosferze. Nie mamy też wątpliwości, że rosnące stężenie CO2 w atmosferze nie pochodzi z oceanów. Niektórzy tak twierdzą, bo gdyby tak było, wzrastałby współczynnik pH oceanów, a tymczasem maleje. Oceany stają się coraz bardziej kwaśne, bo pochłaniają część ludzkich emisji. I to całkiem sporą część, bo około 1/3. Gdyby CO2 pochodziło z oceanów, pH wody zachowywałoby się inaczej niż się w rzeczywistości zachowuje. Jest jeszcze coś. Z danych satelitarnych wynika, że w kosmos ucieka coraz mniej promieniowania podczerwonego, czyli ciepła, i co ciekawe, szczególnie duży ubytek występuje w tych częstotliwościach fali, które odpowiadają pochłanianiu przez cząsteczki metanu i CO2. Wcześniej mówiłem, że gazy cieplarniane stanowią około 1% składu naszej atmosfery. Nawet jeżeli człowiek nieco podniósłby stężenie CO2, czy może ten wzrost mieć aż tak duże znaczenie? Po pierwsze, człowiek nie podniósł troszkę. W ciągu ostatnich 200 lat, czyli od początku rewolucji przemysłowej, podniósł o prawie połowę. Po drugie, to prawda, że CO2, czy szerzej gazy cieplarniane, są naturalnym składnikiem atmosfery, ale to, co zadziało się od początku ery przemysłowej, to naruszenie pewnej równowagi, która spowodowała rozregulowanie się, czy które spowodowało to naruszenie równowagi, spowodowało rozregulowanie całego mechanizmu. I mam tutaj na myśli chociażby sprzężenia zwrotne, w tym to związane ze stężeniem pary wodnej. Przyroda emituje około 20 razy więcej CO2 niż człowiek, ale te naturalne emisje są zbilansowane mechanizmami odpowiedzialnymi za pochłanianie tego gazu, podczas gdy emisje ludzkie są nadmiarowe, nic ich nie bilansuje. Dawno temu, gdy ludzkie emisje były bardzo małe, były pochłaniane przez przyrodę w całości, ale emitując coraz więcej, dzisiaj mamy sytuację, w której przyroda nie jest już w stanie zagospodarować tego, co produkujemy. Rocznie produkujemy i wypuszczamy do atmosfery około 40 miliardów ton CO2. Każdego roku więcej niż poprzedniego. Spójrzcie na ten wykres. To zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze mierzone na stacji Mauna Loa na Hawajach. Identyczne wykresy pochodzą z innych stacji pomiarowych. Spójrzcie na tę niebieską linię. Ona zmienia się w cyklu rocznym. Stężenie CO2 spada wiosną i latem, gdy rośliny jego część magazynują w liściach, a potem przychodzi jesień i liście spadają, a rośliny równocześnie obumierają. I wtedy pochłonięte wiosną CO2 jest oddawane. Innymi słowy, emisje związane z działalnością człowieka się kumulują, podczas gdy emisje pochodzące ze źródeł naturalnych są równoważone i są pochłaniane. Patrząc na zmiany stężenia CO2 w dłuższym czasie, widać wyraźnie skalę problemu. Szybki wzrost stężenia CO2 rozpoczął się pod koniec XVIII wieku. W 1769 roku James Watt opatentował, wybudował maszynę parową. I to był symboliczny początek rewolucji przemysłowej. Ten sam moment, a więc końcówka XVIII wieku, jest też wyraźnie widoczny na wykresach pokazujących skład izotopowy węgla budującego cząsteczkę CO2. Od przełomu XVIII i XIX wieku w atmosferze zaczyna być coraz więcej węgla pochodzącego z paliw kopalnych. Od tego samego momentu obserwowany jest spadek stężenia tlenu, o tym mówiłem już wcześniej. Gdyby CO2 pochodził z wulkanów albo oceanów, stężenie tlenu byłoby stałe. Nie mamy wątpliwości, że klimat się ociepla. Nie mamy wątpliwości, że tym czynnikiem, który jest za to odpowiedzialny, jest rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Mimo ogromnej produkcji CO2 w procesach naturalnych, to emisja związana ze spalaniem paliw kopalnych jest nadmiarowa i kumuluje się w atmosferze. To z kolei podnosi temperaturę i uruchamia cykle sprzężeń zwrotnych, które cały proces dodatkowo przyspieszają. I tutaj też nie mamy wątpliwości, nie dzisiaj. I serio, nie trzeba być doktorem klimatologii czy z fizyki atmosfery, by w kilka minut znaleźć te informacje w wiarygodnych źródłach. Nawet jeśli nie naukowych, które, to prawda, trzeba umieć czytać, to w źródłach popularnonaukowych, do szukania których bardzo Was zachęcam. To gwarantuję, że nie będziecie budowali obrazu świata na fejkach, manipulacjach i niedomówieniach. Dziękuję Wam za uwagę.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.